Panie Jezu, to Ty powiedziałeś podczas ostatniej wieczerzy, biorąc do rąk kawałek chleba, łamiąc go i dając nam. To jest moje ciało za Was wydane. Wyciągasz rękę w moją stronę i dajesz siebie w kawałku chleba. Baranku paschalny, ofiarowany za mnie i oddający się mnie, to Ty mi mówisz, nie lękaj się, Adamie, wziąć to, co chciałeś ukraść w pierwszym ogrodzie życia w raju. Chciałeś i chcesz być jak Bóg, ale spożywając z drzewa dobra i zła, czyli z drzewa pomieszania, to nie uczyni cię Bogiem, ale stanie się śmiercią na wieki. Spożywaj mnie, weź i jedz chleb, w którym nie ma dobra i zła jednocześnie, ale tylko dobro. Staniesz się jak Twój Pan, zgodnie z pragnieniem, które w Tobie zostało złożone, człowieku. Podczas tego nabożeństwa, siostry i bracia, tak jak podczas każdej świadomej naszej modlitwy, chcemy łamać po kawałku i spożywać życie Jezusa. Jesteśmy słabi i grzeszni. Jednak nie takiego mamy arcykapłana, który by nie mógł współczuć naszym słabościom, ale doświadczonego we wszystkim na nasze podobieństwo, z wyjątkiem grzechu. Tak czytamy w liście do Hebrajczyków w 4 rozdziale. We wszystkim podobnego. To znaczy, że Jezus zaznał i radości, i bólu mojego, i samotności, i jedności z bliskimi mu ludźmi. To znaczy, że doznał trwogi, udręki, cierpień, znużenia, wszystkiego. Chcemy rozważać, w jaki sposób przeżywał sytuacje graniczne, trudne, najtrudniejsze. Dziś pierwsza taka sytuacja, modlitwa w Getsemani. W Ewangelii świętego Marka czytamy: a kiedy przyszli do ogrodu zwanego Getsemani, rzekł Jezus do swoich uczniów: usiądźcie tutaj, ja tymczasem będę się modlił. Wziął ze sobą Piotra, Jakuba i Jana i począł drżeć i odczuwać trwogę. I rzekł do nich: smutna jest moja dusza aż do śmierci. Zostańcie tu i czuwajcie. I odszedłszy nieco dalej, upadł na ziemię i modlił się, żeby, jeśli to możliwe, ominęła go ta godzina. I mówił: Abba, Ojcze, dla Ciebie wszystko jest możliwe. Zabierz ten kielich ode mnie. Lecz nie to, co ja chcę, ale to, co Ty, niech się stanie. Potem wrócił i zastał ich śpiących. Rzekł do Piotra: Szymonie, śpisz? Jednej godziny nie mogłeś czuwać? Czuwajcie i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie. Duch wprawdzie ochoczy, ale ciało słabe. Odszedł znowu i modlił się, powtarzając te same słowa. Gdy wrócił, zastał ich śpiących, gdyż oczy ich były snem zmorzone i nie wiedzieli, co mu odpowiedzieć. Gdy przyszedł po raz trzeci, rzekł do nich: śpicie dalej i odpoczywacie? Dosyć. Przyszła godzina. Oto Syn Człowieczy będzie wydany w ręce grzeszników. Wejść do ogrodu Getsemani. Gat Szemanim, dosłownie tłoczni oliwek. To znaczy zobaczyć Jezusa, który modli się i cierpi, walczy najpierw w swoich myślach. Jezusa, który zwycięsko wychodzi z tej walki. Tak jak w tłoczni poprzez miażdżenie oliwek otrzymuje się cenną oliwę. Tak w zachowaniu, w modlitwie, w słowach, w tej sytuacji granicznej, tuż przed męką, ujawnia się dla nas najcenniejszy balsam. Jednak, siostry i bracia, po pierwsze, musimy sobie zdać sprawę, że nie chodzi tutaj o, po pierwsze, o wzruszający przykład. Kategoria moralna, to znaczy wzór, to za mało, aby objąć tajemnicę modlitwy Jezusa w Getsemani. Istotą tej modlitwy nie jest jedynie danie nam przykładu bohaterskiego zachowania, wspaniałomyślnego poddania się woli Bożej, woli Ojca, którą przecież Jezus znał. Czym by się wtedy Jezus różnił na przykład od Sokratesa czy tylu innych w historii, którzy bez wahania dla Boga, dla idei oddawali swoje życie? Tyle mamy wspaniałych Polaków różnych w naszym panteonie. Gdyby Jezus był tylko człowiekiem, jakiekolwiek by było Jego heroiczne działanie, Jego modlitwa, cała męka nie mogłaby dokonać odkupienia świata. A więc, jaki jest najgłębszy sens tej modlitwy Jezusowej? Czy Jezus musiał poznawać wolę Ojca? Powiedział w Ewangelii Świętego Jana w 10 rozdziale, 30 wersecie mamy takie zdanie: ja i Ojciec jedno jesteśmy. Nie musiał poznawać woli Ojca. Czy miał jakiś opór w sobie? Przecież twierdził: ja zawsze czynię to, co się Ojcu podoba. Zawsze. Ewangelia Świętego Jana, 8 rozdział. Doktor Kościoła, święty Tomasz z Akwinu, opierając się na wielu medytacjach, rozważaniach ojców Kościoła, mówi tak: gdyby Chrystus miał tylko jedną wolę, mianowicie wolę boską, modlitwa nie byłaby mu potrzebna, ponieważ cokolwiek Pan zamierza, to się dzieje. Lecz w Chrystusie obok woli boskiej jest wola ludzka, która nie posiada mocy tak skutecznej, by bez potęgi Bożej czynić wszystko, czego pragnie. Tak więc, mówi dalej święty Tomasz, modlitwa Chrystusa jako człowieka i kogoś, kto posiada wolę ludzką, była czymś właściwym. Modlitwa Jezusa w Ogrójcu była wnikaniem w wolę Ojca, pełnym miłości, przyjęciem woli Ojca. Dodajmy, było to wnikanie człowieka, prawdziwego człowieka, który boi się cierpienia. Człowieka, więc kogoś, kto jest kuszony, aby stracić ufność w moc Boga, żeby Boga oskarżyć, żeby pójść własną drogą, łatwiejszą. Jednak w tej modlitwie Syna Bożego, Boga człowieka, dokonało się nasze zbawienie. Nasze zbawienie było chciane na sposób ludzki przez osobę boską. I to jest tajemnica modlitwy w tłoczni oliwek. Nasze zbawienie było chciane na sposób ludzki przez osobę boską, a to dokonało się podczas walki w Jezusie Chrystusie. Kielich zła nie należał mu się. Zło spada na jedynego i niewinnego. Ja ludzkie w Chrystusie sprzeciwia się temu. Słyszeliśmy to w Ewangelii świętego Marka. Jezus jednak całkowicie podczas tej walki. Przyjmuję wolę Ojca. Ludzkie ja świadomie zostało zanurzone w ufności Ojcu. I będąc w agonii, mówi święty Łukasz w 22 rozdziale, i będąc w agonii, Jezus modlił się jeszcze mocniej. Agonia to dosłownie walka, miejsce potyczki. Walka o co? Z głośnym wołaniem i płaczem, czytamy w liście do Hebrajczyków. Za dni ciała swego zanosił on gorące prośby i błagania do tego, który mógł go wybawić od śmierci. I został wysłuchany dzięki swej uległości. Za dni ciała swego, to znaczy jako człowiek, z głośnym wołaniem i płaczem. Modlitwa również ta w ogrodzie to walka o prawdziwe posłuszeństwo serca. Nawet, siostry i bracia, to jest również nasze doświadczenie. Również, a może przede wszystkim osób konsekrowanych. Nawet jeśli posłuszeństwo jest z miłości, jest bolesne. Bo rezygnujemy z najcenniejszego dobra, jakim jest wolność, nasz wybór. To najczulsze miejsce człowieka, zgodzić się z innym. W małżeństwie też tak jest. Zgodzić się z innym, zrezygnować ze swojej wizji, przynajmniej częściowo, ze swojej koncepcji. Szczególnie wtedy, kiedy muszę cierpieć. Nie dziwmy się zatem i nie dziwimy się, że Biblia mówi, że Jezus wołał i płakał podczas tej modlitwy. Ale o co się modlił? Modlił się Jezus o wybawienie od śmierci i autor listu do Hebrajczyków mówi, i został wysłuchany. O jaką śmierć chodzi? Przecież został ukrzyżowany, a więc doznał śmierci fizycznej. Czy istnieje inna śmierć? Istnieje. Istnieje, siostry i bracia, jest o wiele poważniejsza od śmierci fizycznej. Mówił o niej Jezus. Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało. A potem nic więcej uczynić nie mogą. Pokażę wam, kogo się macie obawiać. Bójcie się tego, który po zabiciu ma moc wtrącić do piekła. Tak mówię wam. Tego się bójcie. Ewangelia świętego Łukasza, 12 rozdział, 4 i 5 werset. Prawdziwa śmierć, siostry i bracia, może być już za życia fizycznego. Utracić Boga, to jest śmierć. Utracić Boga, utracić Jego łaskę pod wpływem złego, pokusy, który może tak nas skusić, że śmierć fizyczna będzie początkiem śmierci wiecznej, strąceniem do piekieł. To jest prawdziwa śmierć. To jest piekło. Oddać duszę na usługi zła, czyli grzech. Z pewnością, tak jak na pustyni podczas 40-dniowego postu, Jezus był kuszony przez szatana i wtedy doszło do straszliwej potyczki, w której demon chciał wyrwać z serca Chrystusa ufność wobec Boga i sprawić, żeby poszedł swoją drogą. Jezus nie wszedł w niewiarę, w zwątpienie, ponieważ znał i zaufał obietnicom Bożym, również jako człowiek. A w Getsemani, w tłoczni oliwek, ta postawa pełna poddania i zaufania objawia się szczególnie w tym jednym słowie. Abba, to znaczy ojcze, tatusiu. Im głębsza potyczka, walka, agonia, tym usilniej się modli i tym używa Jezus głębszych słów ufności. To jest prawdziwa bojaźń Boża, która ocala, ponieważ jest okazaniem zaufania Bożym obietnicom. Jezus te obietnice znał. W tłoczni oliwek również znał te obietnice z Księgi Mądrości. Dusze sprawiedliwych są w ręku Boga i nie dosięgnie ich męka. Zdało się oczom głupich, że pomarli. Zejście ich poczytano za nieszczęście, odejście za unicestwienie. A oni trwają w pokoju. Choć nawet w ludzkim rozumieniu doznali kaźni, nadzieja jest pełna nieśmiertelności. Po nieznacznym skarceniu dostąpią dóbr wielkich. Bóg ich bowiem doświadczył i znalazł ich godnymi siebie. Doświadczył ich jak złoto w tyglu i przyjął ich jak całopalną ofiarę. W dzień nawiedzenia swego zajaśnieją i rozbiegną się jak iskry po ściernisku. Będą sądzić ludy, zapanują nad narodami, a Pan królować będzie nad nimi na wieki. Ci, którzy Mu zaufali, zrozumieją prawdę. Wierni w miłości będą przy Nim trwali. Łaska bowiem i miłosierdzie dla Jego wybranych. Jezus zwyciężył, choć sukcesu nie odniósł. Doznał kaźni, został zabity, ale nie zginął na wieki. Nie dał odebrać sobie nadziei i całą swoją ufność złożył w Ojcu. Dlatego, czytamy dalej w liście do Hebrajczyków, kiedy wszystko wykonał, stał się sprawcą zbawienia wiecznego dla wszystkich, którzy są mu posłuszni. Zwróćmy uwagę, że podczas tej bitwy w tłoczni oliwek, którą wygrał, aż trzykrotnie podczas tej modlitwy wraca do uczniów. Potem wrócił i zastał ich śpiących. I potem drugi raz wrócił i zastał ich śpiących. I po raz trzeci wrócił i zastał ich śpiących. Jezus walczy w sobie, ale też walczy o uczniów. To jest prawdziwy arcykapłan. Staje pomiędzy Ojcem a ludźmi. Jezus chce obudzić nas swoim zwycięstwem. Na czym ma polegać to zwycięstwo w tłoczni oliwek? Powtórzmy jeszcze raz. Abyśmy wolę naszą, wolę ludzką poddali Bogu. Odkryli, że Ojciec chce najlepiej. Abyśmy i my w cierpieniu zaczęli nazywać Boga Abba. Tak, aby miejsce naszego ja zajęło ja jestem samego Boga. Tak, Bóg pragnie być sercem naszego serca. Czy to jest możliwe? Czy to w ogóle ma sens? Rezygnacja ze swojej woli? Przecież to ograniczenie. Tak mówi wielu. Zamknięcie się w posłuszeństwie najwyższemu? A po co to? Przecież to jest śmierć dla kreatywności. Święta Faustyna pod datą 4 lutego 1935 roku zanotowała podczas 8-dniowych rekolekcji swoich osobistych takie słowa. Usłyszałam słowa od Jezusa. Ja jestem z Tobą. Utwierdzę Cię, aby nie ustały siły Twoje do spełniania zamiarów moich. Dlatego przekreślisz wolę własną. Od dziś będziesz pełnić wolę Bożą. Wszędzie, zawsze, we wszystkim. I Faustyna wzięła kartkę, kolejną kartkę swojego dzienniczka i napisała takie zdanie. Od dziś nie istnieje we mnie wola własna. i uklękła, tak jak ją wezwał Jezus, żeby w zeszycie, w dzienniczku przekreślić to zdanie. I w tym momencie, kiedy uklękłam, mówi dalej, żeby przekreślając to zdanie, przekreślić wolę własną, usłyszałam: od dziś nie lękaj się sądów Bożych, albowiem sądzona nie będziesz. To jest początek nowej kreatywności, hojności, pomysłowości w Duchu Świętym. To nie jest zabójstwo człowieczeństwa, ale zanurzenie swojego serca w miłości, która w każdej chwili pod natchnieniem Ducha Bożego przez każdy akt może sprawić, że Królestwo Boże staje się bliżej mnie i że Królestwo Boże rodzi się w świecie. Nie od razu jest to możliwe. Nawet święta Faustyna miała to doświadczenie na pewnym etapie swojego życia. Nawet wielcy święci nie od razu dochodzą do tego momentu, ponieważ trzeba stoczyć wiele bitw. Jezus stoczył wiele i tą ostateczną w Ogrójcu. Jeśli Jezus trzykrotnie wzywa swoich uczniów do współdziałania w tej Jego bitwie, to znaczy, tak jak Biblia mówi coś trzykrotnie, to znaczy, że wielokrotnie wzywa nas do obudzenia się i do bitwy, i do zwyciężania, aż staniemy się z Jezusem jedno. Już nie żyję ja, ale żyje we mnie Chrystus. List do Galatów, 2 rozdział. Wchodźmy często do ogrodu. Wchodźmy często w tę modlitwę, w swoje serce. Odkryjmy swoją tłocznię. Wejdźmy w agonię, czyli w walkę. Inaczej nie zwyciężymy. To jest wezwanie codzienne. To nie jest wezwanie od święta. Wszystko to można przeżywać, rozpoczynając choćby od jednego dziesiątka różańca, bo przecież Getsemani to również tajemnica różańca.